Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Ono Hansen-Staszyński, nauczyciel, ekspert z zakresu komunikacji. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ono, pracujesz w zespole ekspertów do spraw przeciwdziałania dezinformacji przy Komisji Europejskiej. To jest takie gremium. Jak się tam znalazłeś i czy znaczenie miało to, że tworzysz programy, projekty edukacyjne dla młodzieży tutaj w Gdańsku?
Ja po prostu pisałem jako niezależny ekspert podanie i byłem akceptowany. Taki prosty, nie znałem tam nikogo, po prostu akceptowali mnie. Dosyć krytycznie nawet pisałem, bo mówiłem, że dla mnie to raczej jest symptom, że teraz o dezinformacji może być taka popularna, raczej nic powód, aby się martwić. I tak byłem akceptowany.
A to, że jesteś Holendrem, tak? Żyjącym w Polsce, mieszkającym, pracującym w Polsce, żonatym, pozdrawiamy żonę chorą, miała tutaj być
jak
z tobą, Beatę Staszyńską-Hansen, to nie miało znaczenia. Czy jednak pomogło ci ta działalność twoja też w Holandii?
Ja myślę, że ja byłem jako Holender akceptowany, ale przede wszystkim był ważne, że robimy swoje projekty i jesteśmy nauczycielami. Ja byłem to jako osoba, ale ja czułem, że reprezentowałem też żonę naturalnie. Też serdecznie pozdrawiam. I co jest ważne, istnieją naprawdę efektywne i polityczne polaryzacje. I w tym momencie jest trudno rozmawiać o tematach jak dezinformacja. I co my robimy, daje jakiś powód, aby normalnie o tym rozmawiać. No, i to dla nich było bardzo ważne.
No właśnie, bo Komisja Europejska kładzie wielki nacisk na przeciwdziałanie dezinformacji. Dlaczego na to zwróciła uwagę, jeśli chodzi o młodzież szkolną? Bo wy zajmujecie się, uczycie, macie zajęcia z takiego przedmiotu właśnie jak komunikacja i uczycie o mediach, także o mediach społecznościowych, o internecie. Dzieciaki tutaj w Gdańsku, w liceach. Młodzież nie umie rozpoznać cały czas informacji wiarygodnej od tego fake newsa tak zwanego?
No są dwa poziomy, dlaczego my byliśmy przede wszystkim ważne i dlaczego szkoły są ważne. Dlaczego my ważne, bo my wiemy, jak to funkcjonuje w klasie. Tam było dużo ekspertów, którzy mieli dużą wiedzę, ale nigdy w życiu nie byli w klasie. To jest trudno.
Znaczy, mieli czyli teoretycy byli tacy, nie praktycy, tak?
Tak jest. No było kilka, ale mało ich nam było. To było po jednej stronie. Po drugiej, w szkole naturalnie zaczyna się jakby demokratyczny proces. W tym momencie zaczyna się kształcić jako obywatel i to dla Unii jest bardzo ważne, że nie będzie mieć kolejnie, który tylko ma fake newsy jako punkt referencyjny.
No właśnie, bo coraz częściej się pojawia taka dyskusja, że programy szkolne nie są dopasowane do dzisiejszego świata, do tego, co dzieci otacza, czyli właśnie tego internetu, tej wiedzy dotyczącej tego, jak się poruszać w tym wszystkim. Te fake newsy, mówi się o trollach, tak? O różnych tego typu działaniach, które też wprowadzają w błąd. No one stały się, można powiedzieć, częścią naszego życia. Niezwykle trudno jest chyba odróżnić. Są jakieś takie, jakbyś miał podać takie przykłady, co na pewno jest fake newsem, co powinno zastanowić rodziców na przykład, albo właśnie już nastolatków, którzy nas słuchają, na co zwrócić uwagę, żeby umieć rozpoznać te fałszywe informacje.
No jeżeli coś wygląda niewiarygodne, prawdopodobnie jest niewiarygodne. Jeżeli coś jest bardzo śmieszne, albo bardzo jest dokładnie jak my myślimy już, to w tym momencie możemy myśleć, warto kontrolować, bo nie wszystkie ciekawe, śmieszne, poważne rzeczy są naprawdę prawdziwe. I dlaczego to jest ważne? Ważne nie jest do końca, czy wierzysz wszystkich faktów dokładnie, jeden na jeden. Ważne jest, czy rozumieć, jak funkcjonują media, jak funkcjonuje proces polityczny, jak funkcjonuje społeczeństwo.
No właśnie, bo to, jak funkcjonują media, to nie za bardzo chyba jest taka wiedza powszechna.
Nie, na przykład nikt nie mówi, jakie są modele biznesowe na przykład u mediach, albo jak modele się ciągnie ludzi.
Modele biznesowe, tak?
Tak. I my spróbujemy o to rozmawiać, ale też jest ważne, to jest jakieś po drugiej stronie, jak młodzieży reagują na te informacje, i to jest ogromną obojętnością. I to jest dla mnie strasznie ciekawe. Oni żyją w małym świecie. Też robiliśmy badanie w trakcie programu ADT. I wiemy teraz, że dzieci nie za bardzo interesują się, co się dzieje poza ich zakresu.
ADT to jest nazwa programu właśnie profilaktycznego Akademia Dynamicznej Tożsamości, tak? To się
właśnie
nazywa.
Właśnie.
To jest nazwa tego programu realizowanego w Gdańsku. A powiedz, czy korzystanie z sieci, z mediów społecznościowych wymaga tak naprawdę jakiejś wiedzy? Wydawać by się mogło, że to wszystko jest takie intuicyjne, że każdy, kto ma smartfona czy jakiś komputer, laptopa, może spokojnie sobie korzystać. Na co trzeba zwracać uwagę w pierwszej kolejności? Mówiłeś o to, że co jest tym fake newsem, tak? Ale w sieci jest dużo więcej takich zagrożeń, które, prawda, są istotne.
Jak najbardziej. Są nielegalne rzeczy, są trudne rzeczy, są szkodliwe rzeczy, są wszystkie różne rzeczy. I najważniejsze jest refleksja, autorefleksja. Mamy sobie radzić z tym. Naturalnie ważne jest, jeżeli widzimy coś, że kontrolujemy źródło, szukamy potwierdzenie, jeśli czytamy więcej niż tylko tytuł, takie oczywiste rzeczy. Ale też jest bardzo ważne, że my spróbujemy o siebie myśleć, czy chcę to wierzyć. Jeżeli tak, to warto jest myśleć, po co ja chcę to wierzyć. Mamy coś takiego jak naiwny realizm. I naiwny realizm to jest to, że ja myślę, że ja widzę świat jak jest. I nie myślę, że mogą być jakiś subiektywny sposób patrzenia.
Na przykład chociażby to, że na zdjęciach można z 12-latki zrobić dorosłą kobietę, tak? Przez programy różnego rodzaju modyfikujące wizerunek. I wrzuca taka dziewczyna to do sieci. Wszyscy wiedzą, jak ona wygląda przecież, koledzy z klasy, znajomi. A mimo wszystko takie rzeczy na przykład wśród młodych ludzi są akceptowane.
Tak.
Dlaczego tak się dzieje? Nawet że oni chcą wyglądać lepiej na przykład niż rzeczywiście, albo chcą być starsi niż rzeczywiście.
I to. Ale też jest ciekawe, dla nich to jest część rzeczywistości. Jeżeli my pytamy na początku lekcji, na przykład w klasie, zróbcie sobie selfie, to jest bardzo normalne, że też filtry są włączone. I dla nich to jest częścią selfie.
Czyli te filtry to jest normalna rzecz, tak?
To jest normalna rzecz.
A można powiedzieć, że młodzi ludzie żyją w takich dwóch światach, że jeden świat to jest to, co się dzieje na żywo w klasie czy w domu, w tak zwanym realnym życiu, a drugi świat ich życia to jest ten świat mediów społecznościowych, czy świat internetu, sieci, taki trochę nierealny. Czy dla nich to jest połączone?
Ja myślę, że dla nich jest ten sam świat.
To nie są dwa światy. Mimo, że nie w jednym wyglądają inaczej, a w drugim inaczej mogą wyglądać.
Inne możliwości masz. Inne sposoby, aby komunikować, aby się pokazać, aby rozumieć świat, ale w efekcie to jest jedno życie dla nich.
Też chcą może w tym drugim świecie nierealnym, internetowym wyglądać, być postrzeganym inaczej, lepiej, jako taka swoja lepsza strona, lepsze ja, takie często trudne do osiągnięcia w realu. I to jest, dlatego to wszystko się tak dzieje, tak? Że tak się może być, że oni trochę kreują się na kogoś innego.
Może tak być. Mogą udawać, są lepsze, ale też są gorsi. To eksperymentują po prostu. O wiele mniej teraz niż 10 albo 20 lat temu, ale eksperymentują. Ale co dla mnie było bardzo ciekawe, kiedy pierwsze filtry się pojawiły, że można się opiększyć, na przykład w Chinach, potem był duża samotność i ludzie zaczęli badać, o co chodzi. Dzieci bali się wychodzić z domu, bo nie wyglądali, jak mówili, że wyglądają i nie chcieli rozczarować i w tym momencie zostali w domu. To znaczy, że są takie dziwne, boczne efekty, które tylko dowiemy się, jakie są.
A te umiejętności cyfrowe w szkole? To jest ciągle jakieś wyzwanie, bo chyba polska szkoła nie jest do końca przygotowana, nauczyciele, dzieci często wiedzą więcej na ten temat od tych, którzy mają ich uczyć, prawda?
Umieją więcej, umieją się radzić lepiej i naturalnie też chcą być w sieci tam, gdzie nie ma dorosłych. To znaczy my jesteśmy zawsze za późno, bo oni odkryją rzeczy i tylko my dowiemy się, gdzie oni są. Ale po drugiej stronie, ja myślę, że najważniejsze nie jest, że nauczyciel wie wszystko na ten temat. O wiele ważniejsze, że nauczyciel jest otwarty na ich doświadczenie i chce rozmawiać i słuchać.
Może nawet zapytać, powiedzcie mi, jak to robicie.
Na pewno.
Jak to jest.
Tak. I co jest ciekawe, chętnie opowiadają, ale najważniejsze jest zaufanie. I to jest, o to chodziło nasz program. To nie chodzi o to, że dowiesz się, co to jest dezinformacja. Można to wszędzie się szukać i znaleźć. O wiele ważniejsze jest po prostu, że buduje zaufanie w klasie. Buduje takie zaufanie, że da się rozmawiać o takich tematach.
Czyli nauczyciel nawet może okazać się, że jest mniej kompetentny niż jego uczniowie w danym zakresie. I jeśli do tego się przyzna, to też czegoś dzieci uczy, prawda? Uczy ich, że można nie być mistrzem świata we wszystkim.
I też dzieci chętnie pomagają i wyjaśniają. To nie jest ten problem. Problem raczej jest, muszę mieć chęci do wyjaśnienia i do komunikacji z nauczycielem. I to też był nasz jakby wpływ do, co się stało w grupie ekspertów. To bardzo ważne dla grupy ekspertów było, jak przygotować takie rozmowy w ogóle o dezinformacji. Bo to jest, nie jest najłatwiejszy temat. Przede wszystkim w momencie jest polaryzacja afektywna i polityczna. W tym momencie nie da się od razu tak po prostu rozmawiać o wszystkich tematach.
A czego potrzebuje tak naprawdę szkoła, żeby właściwie postępować w tym zakresie? Bo powiedziałeś już, że niekoniecznie nawet nauczyciele muszą być tymi ekspertami, ale co rekomenduje na przykład Komisja Europejska w tym raporcie, w którym ty również jako ekspert się wypowiadasz?
No to jest ciekawa sprawa. Komisja Europejska nie może rekomendować, bo edukacja to jest państwowa odpowiedzialność. To znaczy, to jest bardzo ważne, że tylko są wytyczne.
W każdym kraju, tak? Unijnym. Mhm.
To są tylko wytyczne. Wytyczne raczej są jakby, jak przygotować lekcje, to jest bardzo ważna część i to naprawdę jest inspirowane przez naszego projektu, programu. I co jest bardzo ważne, po drugiej stronie jest, jakie formy można używać, jakie formy lekcyjne, jakie tematy. To raczej jest jakby gromadzenie wszystkich wiedzy, które są.
Myślę, że takie programy powinny być, ja myślę, że rodzice, którzy nas słuchają, no bardzo by chcieli, żeby ich dzieci były uczone, jak rozpoznać dezinformację, jak umieć powiedzieć tej dezinformacji nie albo stop, nie wierzę w to, bo my się tego boimy, że nasze dzieci w pewnym momencie dadzą się podejść jakimś nieuczciwym ludziom, i przez internet no, dojdzie do jakiegoś też nadużycia, bo też to jest możliwe. To szkoła powinna takie programy realizować normalnie na lekcjach, myślisz, że to byłoby
tak
wskazane?
Ale jak mówię, najważniejsze jest, że najpierw jest zaufanie, bo jest taka polaryzacja w społeczeństwie. Na przykład teraz robiliśmy lekcję o dezinformacji z dziećmi z Ukrainy w klasie. Ale też mówiliśmy, jak Ukraina używa dezinformacji. Nie, że jest na równo, nie jest to samo, ale jak o mechanizmach. I to w tym momencie musisz mieć ogromne zaufanie, aby być w stanie o coś takiego mówić i nie tylko wywołać ogromne emocje i dyskusje.
A co możemy zrobić sami, jako rodzice?
Słuchać, co dzieci mówią i rozumieć, dlaczego tak mówią. Co jest dobrze, że dzieci czują się bardzo akceptowane, to znaczy 80-85% dzieci czują się bardzo akceptowane w domu i słuchają rodziców. Może nie przyznają się, ale słuchają. To znaczy rozmowy jest jak najbardziej bardzo ważne i też oni modelują się na rodzice. To nie jest tak, że rebelują i chcą mieć totalnie inne zdanie.
Rebelują znaczy przeciwstawiają, tak?
Tak jest.
Na myśli. A ten wasz program profilaktyczny, Akademia Dynamiczna Tożsamość, on oprócz tego, co powiedzieliśmy, uczy też takiego samodzielnego myślenia, nie ulegania właśnie presji grupy, czyli ja mam swoje zdanie, patrzę, szanuję wasze, ale niekoniecznie przyjmuje je za pewnik. No i te poszukiwanie wiarygodnych źródeł wiedzy i informacji, no to jest ideał, prawda? Żeby tak wszyscy potrafili.
Tak.
Tylko dlaczego to jest takie trudne?
Tak nie jest.
No właśnie, dlaczego to jest takie trudne?
Mierzyliśmy dużo w tym programie i co jest ciekawe, wyniki były zupełnie niespodziewane. Najpierw jak to funkcjonuje w klasie. Co jest ciekawe, pierwszy raz, kiedy mierzyliśmy na początku roku szkolnego, to było tak, że jeszcze był jakby po koronie, wyglądało wszystko pięknie.
Potem po koronawirusie, tak?
Tak. Potem było ogłoszenie, że nowy będę zdał na edukację, w momencie był drugi jakby punkt mierzenia i trzeci punkt mierzenia był po wojnie. I myśleliśmy, że będą ogromne różnice. Prawie nie było różnicy. Nawet wojny miały 1% efekt na wszystkie odpowiedzi. Zdał na edukację 0,7%. Nasz program 1%. To znaczy, że dzieci już nie reagują za bardzo na zewnętrzne rzeczy. To jest bardzo trudno jakby dostać do nich. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest, wiemy jak teraz, jak klasy funkcjonują. Też mierzyliśmy to. Dzieci mają taki poziom niechęci, wrogości na początku roku, kiedy są pierwsze klasy liceum. A potem powolnie akceptują sytuację i modelują się jakby do klasy. Mają taką, nie wiem, może maskę, może
chęci. Czyli ta pierwsza klasa,
tak,
chcesz powiedzieć, jest newralgiczna, że trzeba tam zwracać uwagę na właśnie budowanie się tego zespołu klasowego.
Tak jest.
Na te relacje.
I co mierzyliśmy jest, te negatywne jakby przynależności, jakby niechęć, aby być częścią klasy, zostaje to samo przez cały rok. Od początku do końca są te same wyniki. Ale co jest ciekawe, chęci do współpracy, chęci do zaufania, to rośnie w trakcie roku. Jeżeli porównamy to, bo to jest nasza grupa B, gdzie nic się stało, byliśmy grupa A, gdzie nasze warsztaty pojawiły się w sześciu szkołach. I sześć szkoły, gdzie nic się stało, tylko byli mierzeni jako kontrolna grupa, ale też w ogóle, co oni potrzebują. To jest dla diagnozy.
Czyli chcesz powiedzieć, że w jednej szkole mierzyliście, robiliście te badania, w której nie prowadziliście żadnych zajęć jako grupę kontrolną i w drugiej szkole, w innych szkołach, gdzie te zajęcia były realizowane, profilaktyczne.
Tak? 6 na 6, to było tak. 25 klas z i 17 bez.
Tak.
I co mierzyliśmy? Jeżeli jest nasz program, w tym momencie dzieci czują się o wiele bardziej autonomiczne. O wiele mniej dzieci czują, że nic nie znaczą na przykład. To jest różnica 60%. Po drugiej stronie akceptują, są w klasie i adaptują się. Czyli dla nauczycieli jest podwójny efekt. Pozytywny efekt jest mniej problemów, bo dzieci czują się lepiej, nie mają problemów, nie wybuchną aż tak łatwo. Po drugiej stronie powolniej akceptują sytuację w klasie. I to jest problem z profilaktyką. Czego się nie staje, się nie mierzy normalnie, bo się nie widzi.
Program się sprawdził, bo pokazał, że rzeczywiście, kiedy pracuje się profilaktycznie nad zachowaniem, tożsamością, umiejętnością weryfikacji informacji, nieuleganiem presji, no dzieci generalnie sprawiają, można powiedzieć w cudzysłowie, mniej takich później problemów wychowawczych i lepiej się w grupie czują. Bardzo Ci dziękuję, Ono Hansen-Staszyński, ekspert z zakresu komunikacji, członek grupy ekspertów do spraw przeciwdziałania dezinformacji przy Komisji Europejskiej, był moim gościem. Dziękuję Ci za przyjście.
Bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.